Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Greta Samuel, a ze mną jest Olga Gazda.
Dzień dobry.
I zapraszamy Państwa dzisiaj do rozmowy z panem Mariuszem Szuplewskim, który ex aequo zajął pierwsze miejsce w challenge'u weteran w rodzinie, weteran w sąsiedztwie. Witamy Cię bardzo serdecznie, Mariusz.
Witam Was serdecznie.
Witamy Cię. Mariusz, Ty jesteś pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem. W tej chwili mieszkasz na emigracji już od wielu lat w Wielkiej Brytanii. I tutaj w Wielkiej Brytanii uczysz dzieci jako nauczyciel klasowy, czyli uczysz wielu przedmiotów, a w Polsce nauczałeś historii i języka angielskiego. Bardzo Cię serdecznie witamy i cieszymy się, że wziąłeś udział w tej inicjatywie, w tym challenge'u.
Dziękuję za zaproszenie.
Chciałam wspomnieć, że Twoja praca jest naprawdę wspaniała i zrobiła ogromne na nas wszystkich wrażenie. Być może na pierwszy rzut oka nie wydaje się taka ani ozdobna, ani taka bardzo kolorowa, bo jest w szarościach i jest taka bardzo, no można powiedzieć, w minimalistycznym stylu. Ale jak zacznie się czytać, to nie można oderwać wzroku i chce się po prostu dojść do sedna twojej historii. Ja mam takie pytanie, ponieważ zwróciło taką moją uwagę fakt, że zamiast dymków po prostu wyciąłeś z papieru po prostu dialogi i użyłeś maszyny do pisania. I to naprawdę był świetne narzędzie, żeby podkreślić też, że twoja historia nawiązuje też do innej epoki, tak? Do takich lat właśnie 40. Czy możesz coś więcej powiedzieć, co skłoniło cię po prostu do tego, żeby użyć właśnie maszyny do pisania?
Znaczy, głównym powodem, dlaczego użyłem maszyny do pisania, jest to, że ja strasznie bazgrolę i bałem się, że tekst, który stworzę, nie będzie dość czytelny, a chciałem, żeby jednak czytelnicy jakieś tam informacje wyczytali z tego komiksu. Więc bałem się, że to nie za bardzo wyjdzie, jeżeli zrobię to ręcznie. W technologiach komputerowych nie za bardzo jestem pan brat, więc to by też, przypuszczam, że w końcu bym z tego doszedł, ale by zajęło długo czasu. Więc akurat tak się złożyło, że mamy na wystawce, na komodzie maszynę do pisania, która jest dość wiekowa i postanowiłem spróbować właśnie tej techniki. Nie wiedziałem, jak to wyjdzie. Odbyło się dużo stukania, w całym mieszkaniu było słychać. Ale efekt końcowy był fajny. No i cieszę się, że się wam także podobał.
Twój komiks opowiada o panu Henryku Badowskim, żołnierzu armii Andersa. Czy mógłbyś nam przybliżyć jego postać, opowiedzieć, kim on był, co przeżył, jak wyglądało jego życie? I też historię o tym, jak w ogóle dowiedziałeś się o panu Henryku, jak to się stało?
To jest taka ciekawa historia, bo poprzez znajomą poznałem taką starszą panią, która nagle zachciała, Angielkę oczywiście, która nagle zachciała nauczyć się języka polskiego. Było to dla mnie dość ciekawe podejście i ciekawa prośba, no ale dlaczego nie? No i później, gdy poznaliśmy się bliżej, zapytałem, jaki jest powód tego. No i powiedziała, że ona jest Polką z pochodzenia, znaczy od strony ojca, który był właśnie żołnierzem i zamieszkał na stałe w Anglii. I bardzo chciała poznać ten język, bo chciała także poznać kraj pochodzenia i kulturę swojego ojca. Więc pomału podczas tych lekcji językowych, tak samo żeśmy rozmawiali na tematy związane z historią, z jej ojcem, bo akurat to jest temat, który mnie też interesuje. No i stąd dowiedziałem się bardzo dużo ciekawych informacji odnośnie jego życia, że tak jak wielu ludzi został siłą zabrany z domu wraz z rodziną, wysłany na dalekie tereny Związku Radzieckiego i próbował wszelkimi sposobami wrócić do Polski. Akurat nadarzyła się okazja po agresji niemieckiej na Związek Radziecki, że została stworzona Armia Andersa i on do tej Armii Andersa wraz z tysiącami innych ludzi przewędrował tysiące kilometrów i stamtąd zaczęła się jego przygoda powrotu do domu. No niestety powrotu do domu, którego nikt nie mógł zobaczyć, gdyż większość żołnierzy z armii Andersa, z armii wojsk sojuszniczych Zachodu, nie miała prawa powrotu. gdy w Polsce już zaczął panować reżim komunistyczny. Pod koniec wojny już się zaczęło to i po wojnie.
A powiedz, tak jak poznawałeś jego historię, co dla ciebie było taką inspiracją, może co odniosłeś do swojego życia osobiście? I czy to poznanie jego historii coś zmieniło w twoim postrzeganiu polskości, czy właśnie w twoim postrzeganiu życia na emigracji?
No, w tej historii zafascynowało mnie to, że tak duża liczba ludzi straciła dom i tak duża liczba ludzi starała się na wszelki sposób do tego domu wrócić. I to jest wrócić do domu, a także walczyć z tym okupantem niemieckim, jak nie patrzeć, bo bardzo dużo ludzi straciło domy już bezpowrotnie. Henryk Badowski i jego rodzina pochodziły z terenu, który teraz jest poza granicami Polski i nie mieli żadnego prawa i możliwości powrotu tam i życia na takich samych warunkach, jak żyli przed wojną. Wszystko było pod kontrolą sowiecką. I dlatego ogromna większość ludzi poświęciła bardzo dużo. Wiele osób zginęło, wracając do Polski, nawet podążając do armii Andersa. Mimo tego wszystkiego, mimo tych trudności, niebezpieczeństw, oni znaleźli w sobie siłę, determinację, żeby jednak do tej Polski wrócić i przyłożyć się do możliwości walki o odzyskanie polskiej niepodległości. I to mnie fascynuje w tych ludziach, że patrząc na nasze obecne problemy, a problemy, z jakimi się oni borykali, no to naprawdę chylę czoła, ile w stanie człowiek jest zrobić, żeby walczyć o swój dom, o swój kraj, o swoją rodzinę.
W komiksie twoim przejmujący jest ostatni kadr, który ukazałeś i w którym bohater mówi: walczyłem o dom, do którego nigdy nie będę mógł wrócić. I to mówi siedząc na fotelu i spoglądając na panoramę Londynu. I ten właśnie wątek emigracji tutaj się tak zarysowuje w tej rozmowie, bo właśnie zarówno historia pana Henryka to jest historia no właśnie takiego życia z dala od ojczyzny, jak i ty, Mariusz, jesteś na emigracji już od wielu, wielu lat. I ty, Greta, która niedawno wróciłaś z emigracji i jesteś tutaj w Polsce.
Tak, ja mam takie, no po prostu takie pytanie do ciebie. Co cię jeszcze przyciąga do Polski? Czemu chcesz po prostu wrócić? Bo wiem, że już od ponad 10 lat jesteś na emigracji, ale po prostu wciąż chcesz wrócić ze swoją rodziną. I jaki jest tego powód?
No może to zabrzmi banalnie i śmiesznie, ale są dwie rzeczy, za którymi tęsknię. Pierwsza to jest rodzina, a druga to pierogi. No, ale tak na poważnie, no, jak mnie patrzę, jak się wychowałem się w Polsce i to, że jestem na wyjeździe, na emigracji, co nie znaczy, że zapomniałem o tej polskości, co wszystko jest z tym związane. Po prostu przyjechałem tutaj w pewnym celu i jestem bliski już go zrealizowania, a później zacznę kolejny etap mojego życia i mam nadzieję, że to będzie w Polsce. Aczkolwiek nie zarzekam się, aż obecna sytuacja może sprawić, że będziemy w całkowicie różnych warunkach żyć. Także generalnie no, rodzina, jednak jakby nie patrzeć.
Super. Ja jeszcze mam takie pytanie odnośnie komiksu, odnośnie formy, jaką po prostu użyłeś, bo do wyboru miałeś również, znaczy no, do wyboru był komiks albo opowiadanie, a zdecydowałeś się na formę komiksu. I takie mam pytanie, czy, znaczy dlaczego wybrałeś akurat tą formę i czy czytałeś komiks może w swoim dzieciństwie? Bo jak wiemy, w Polsce jednak komik jest taki zaszufladkowany z tą, znaczy, że jest ogólnie dla dzieci, przynajmniej taką ma opinię, a jednak twój komiks temu zaprzecza, że komiks również może po prostu przedstawiać takie tematy no, naprawdę poważne. I, no i mam takie pytanie, czy już wcześniej zetknąłeś się z tą formą?
Komiksy towarzyszyły mi całe życie. Od małego starałem się czytać różnego rodzaju opowiadania polskich artystów, a później był taki okres, kiedy na rynku polskim pojawiły się pozycje z zagranicy. Teraz wszechobecny internet ułatwia oczywiście zamawianie i dostęp do takich rzeczy. A dlaczego formę komiksową? To znaczy, ja od zawsze lubiłem malować, bazgrać i rysować. Pewnie dlatego, że te komiksy mnie fascynowały i starałem się zawsze dobierać i wybierać takie historie, które miały jakieś znaczenie, jakąś opowieść, jakieś przesłanie, bo wydaje mi się, że treścią, że każdy artysta stara się przekazać jakieś wartości i treści poprzez swoją pracę. No mnie się udało w tym wypadku zrobić to z komiksem, aczkolwiek nie ukrywam, że też staram się i tworzyć jakieś krótkie opowiadania bohaterów wojennych. Poznając historię pana Badowskiego, zagłębiłem się strasznie w tą tematykę i nie ukrywam, że chciałbym w może niedalekiej przyszłości kontynuować to i stworzyć coś więcej niż tylko komiks, może nawet jakieś opowiadanie, ale to są już plany na przyszłość.
To może tak delikatnie no po prostu dopytam, czy możliwa jest być może jakaś po prostu nowela graficzna? Czy myślałeś w ten sposób, żeby kontynuować jak gdyby pracę, którą już zacząłeś i no jest taki fajny sukces?
Jest to bardzo kuszące, aczkolwiek taka praca jest dość czasochłonna i chyba zależałoby to od zorganizowania swojego czasu. Na dzień dzisiejszy ciężko byłoby mi wszystko rzucić i się skoncentrować tylko i wyłącznie na tym, aczkolwiek chciałbym coś takiego w przyszłości robić, nie ukrywam. Jeżeli jest to z korzyścią dla wszystkich i sprawia przyjemność, no to dlaczego nie?
Mariusz, no widzimy, że właśnie wiele tworzysz, że wkładasz to wiele pasji. Też rzeźbisz, jak wiemy. I też to jest trochę u was takie rodzinne, bo też twoja żona Asia, którą serdecznie pozdrawiamy, też właśnie takie dzieła własnoręcznie tworzone. Mogliśmy je wielokrotnie oglądać, ale też sprawiały dużo radości całej rodzinie, zarówno twojej, jak i Asi. Ale właśnie jako nauczyciel właśnie też tą pasję u ciebie widać, bo tak jak kiedyś opowiadałeś nam przy ognisku o lekcjach, które przeprowadzasz ze swoimi uczniami, to widać było w tym właśnie, jak dużo kreatywności wkładasz i takiej chęci, żeby właśnie w tej młodzieży zaszczepić takiego bakcyla poznawania świata, poznawania historii. Więc jakbyś mógł też widzom naszym trochę przybliżyć, jak wyglądają twoje lekcje.
No, jeżeli chodzi o lekcje historii, bo jak przedtem żeście zaznaczyli, ja uczę różnych przedmiotów, ale w historii wkładam więcej serca i jakoś uwagi. Uważam, że dzieciom jest ciężko zrozumieć sytuacji, wydarzenia, w których nie brali udziału. I starają się stworzyć taką atmosferę, gdzie te dzieci odczuwają daną sytuację z historii czy innego wydarzenia, ułatwia im zapamiętywanie i zrozumienie, co się wtedy wydarzyło. Przykładem takiej lekcji może być opowieść, sytuacja, taka scenka z czasów I wojny światowej, gdy główne walki odbywały się w okopach i żołnierze stacjonowali tam miesiącami, długimi miesiącami, więc stworzyłem taką imitację okopów w klasie. Efekty dźwiękowe w tle były włączane, lampa emitowała błyski i wybuchy i dzieci miały za zadanie napisać list do rodziców z tego, jak wygląda ich życie codzienne. No oczywiście na początku były takie prezentacje, jak to wszystko wyglądało, informacje, zdjęcia, krótkie filmy. W tych warunkach tworzyły listy do rodziców. I powiem szczerze, no, listy były fantastyczne, bo dzieci miały do dyspozycji tylko takie materiały, jakie można byłoby znaleźć pod ręką. Czy to były kawałki pudełek, czy to były kawałki podartych materiałów, czy kawałki listów, pocztówek, czy gazet. I na tym właśnie dzieci pisały te listy do rodziców. I to było prawie 3 lata temu i ja nieraz spotykam tych uczniów i gdy pytam się, które właśnie lekcje najbardziej zapamiętały z mojego uczenia, bo to jest i matematyka, i angielski, i nawet wychowanie fizyczne, no to wszystkie chórem powiedziały, że lekcja z okopami.
Czy planujesz po powrocie do Polski nadal być nauczycielem?
Chciałbym. Praca tutaj i praca w Polsce daje ogromne doświadczenie i dużą wiedzę, bo mimo że dzieci są takie same wszędzie, ale jak jest inne podejście do tych dzieci, no to można osiągnąć fantastyczne wyniki. I ja mam to szczęście, że uczyłem w polskiej szkole i uczyłem w angielskiej szkole. Także mogę te umiejętności, tą wiedzę jakoś wykorzystać tak, żeby jak najwięcej dać siebie i jak najwięcej dać uczniom.
Ja jeszcze cię chciałam zapytać, dlaczego tak ważne jest, żeby się interesować historią?
Kiedyś to gdzieś wyczytałem i bardzo mi się podobało to stwierdzenie, że historia jest jak mocny korzeń drzewa. Jak ten korzeń jest słaby, to to drzewo nie porośnie, nie postoi długo. Ważne jest to, aby ucząc się historii, wiedzieć, co się wydarzyło dawniej, by nie popełniać tych samych błędów w przyszłości czy w teraźniejszości. Patrząc na wiadomości codziennie, widzimy wydarzenia, które miały miejsce wiele lat wcześniej i zadajemy sobie pytanie, no przynajmniej ja, jak to się dzieje, że ludzie popełniają wciąż te same błędy, gdzie jest tak bogata historia, tak bogate przykłady już przedstawione, że można się na tym naprawdę uczyć. Także dla mnie to jest wielką zagadką. No i jak się nie zna historii, to się ciągle popełnia błędy.
Bardzo serdecznie dziękujemy ci za twoje odpowiedzi i jeszcze raz za wspaniały komiks i mamy nadzieję, że mimo wszystko zdecydujesz się na tą formę, aby po prostu kontynuować historię swojego bohatera. Także wielkie dzięki i mam nadzieję do usłyszenia.
Ja również wam dziękuję za zaproszenie. A na koniec mam tutaj głównego bohatera mojego też przedsięwzięcia. Nie wiem, czy będzie dokładnie widać. To jest moja wysłużona stara maszyna do pisania.
Super. Czy można wiedzieć, z którego roku ona jest? Czy ona jest z lat 40., czy jeszcze?
Tą maszynę nabyłem w takim sklepie z używanymi rzeczami i to jest maszyna z 1934 roku. To jest taka mała, przenośna maszyna do pisania.
Super, super. Dzięki jeszcze raz.
Proszę bardzo.
Co się łączy jeszcze z tematyką dzisiejszej rozmowy z Mariuszem Szuplewskim, to od dzisiaj zaczynamy publikację artykułów Piotra Setkowicza z magazynu Idź Pod Prąd, które jeszcze nigdy nie były publikowane w internecie. Cykl cały nazywa się Do ostatniego obwodu, a pierwszą część pod tytułem Transport już teraz możecie znaleźć na naszej stronie. To jest historia Antoniego Woźniaka, kartki z jego dziennika, Polaka, który został zesłany do Rosji, opowiedziane przez jego wnuka, czyli właśnie Piotra Setkowicza. Bardzo ważna lektura, bardzo ciekawa i przejmująca lektura, także serdecznie zapraszamy.
A teraz postaramy się odpowiedzieć na wasze pytania. Ze mną jest redaktor Cezary Kusowicz. Witam.
Witam państwa.
I przechodzimy do pytań. Zofia Skica. Wygląda, że PiS-owi wręcz zależy na tym, żeby nie wyjaśnić katastrofy smoleńskiej. Tylko dlaczego?
Albo się boi. To trochę korzystniejsza wersja. Albo od początku nie chciał. I to by już znaczyło straszne rzeczy, ale to nie wchodźmy może w takie. Ale widać, że na pewno PiS jest tak uwiązany do Niemiec i do Watykanu, że nie prowadzi samodzielnej polityki, nawet jeśli ma jakąś chęć współpracy z Amerykanami, no to taką bardzo słabą i może dopiero po następnych wyborach się przekona, a może i tak dalej pozostanie PiS w tym niemieckim uwiązaniu jest i watykańskim, które jest tak silne, że no Ameryka tego w nich, w PiSie nie przemoże. Także no nie spodziewałbym się po PiSie wielkiego zwrotu w tej sprawie już po tylu latach. Ale to jest bardzo dobre pytanie i może trzeba je tym pisowskim politykom jak najczęściej zadawać.
Dlaczego? No właśnie. Macierewicz czasem coś powie, no ale prezydent, premier konkretnych działań nie ma. Wrak ciągle jest w Rosji. Minęło 10 lat. Piotrka, rząd boi się, że jak się zmieni prezydent w Stanach Zjednoczonych, to okaże się, że Polska została sama, więc wchodzą w tyłek wiadomo komu.
No tak, no, prezydent w Stanach Zjednoczonych się zmienia co 4, no najdalej co 8 lat, także no, to jest oczywiste, że kiedyś się zmieni. Jeszcze zależy na jakiego, ale akurat w kwestii Chin to przynajmniej werbalnie obie te największe partie amerykańskie są przeciwko i tu głosowały w różnych sprawach razem i republikanie, i demokraci. Chociaż akurat Joe Biden nie jest, ten kontrkandydat obecny Trumpa nie jest dobrym przykładem, bo ma tam jakieś powiązania niedobre z komunistyczną partią Chin. Ale generalnie no, ten konsensus tutaj jest w tej scenie politycznej amerykańskiej, więc myślę, że ta polityka się tak łatwo nie odwróci, nawet jeśli Trump nie wygra, choć osobiście spodziewam się, że jednak wygra. No a jak polityka PiSu się nie zmieni, a prezydent w USA się też nie zmieni, no to PiS też zostanie sam.
To, czyli nie tłumaczy to w żaden
PiS
sposób
tak,
PiSu.
Tak gra, że i tak zostanie sam, bo wszyscy go, Niemcy go wykorzystają, Rosja go wykorzysta, Watykan go wykorzysta, USA nie pomoże, bo PiS się odwróci.
Dzisiaj pani Ania Shen cytowała bardzo fajnie Baczewskiego polityka, powiedziała, że gdy zostawiamy wartości, wybieramy pieniądze, to tracimy i pieniądze, i wartości. Dokładnie. Tak skończy Prawo i Sprawiedliwość. Art katolickie, przebaczamy i prosimy o przebaczenie w wykonaniu Jarosława Kaczyńskiego.
Mowa o... Rozumiem, że mowa o tych relacjach z Rosją i tych jeszcze
zapomnieniu
zaraz
dziwnym
po
Smoleńsku.
Tak? No tylko pytanie, no, przebaczać no możemy, jeśli by ktoś przynajmniej przepraszał, to po pierwsze. A po drugie, dlaczego my prosimy o przebaczenie, że za co? Bo tu nie widzę.
Za rusofobię, Korwin by powiedział.
Jeśli byśmy coś faktycznie zrobili, no to tak, ale w tym przypadku to absolutnie nie.
Nie mamy za co przepraszać, a nas nie przeproszono, tak jak powiedziałeś. Piotr, ciekawa telewizja. Ja jestem katolikiem i fajnie, że ktoś mówi w końcu prawdę o Biblii. Pozdrawiam, Piotr.
Bardzo się cieszymy. To rozumiem, że nowy widz dość, choć już usłyszał trochę. No, zachęcamy też do zachęcać właśnie katolickich księży, żeby zaczęli mówić prawdę o Biblii. No a najwięcej prawdy o Biblii jest po prostu w Biblii. Polecamy samemu wszystkim widzom poczytać.
Nie wiem, czy pamiętasz, możemy też panu powiedzieć, że nawet katolicy księża czasami polecają po cichu oglądanie telewizji Idź Pod Prąd. Jeden z naszych widzów tak powiedział, że gdzieś tam męczył księdza, że coś mu się w Biblii, w kościele nie zgadza z Biblią, to w końcu powiedział, to weź pan pooglądaj Idź Pod Prąd, tylko uważaj pan, bo to nie są katolicy.
No, może to ten ksiądz napisał.
Więcej nie trzeba było tego naszego widza zachęcać. Wiesława Janowicz, 11 września 2001 roku samolot zburzył World Trade Center, a 10 kwietnia 2010 roku brzoza zniszczyła samolot.
Tak, dobre porównanie. Widać absurd tej wersji rosyjskiej, ale też możemy zobaczyć, jaka była reakcja po World Trade Center. No, była wojna. Z krajem, który ukrywał zamachowców. Możemy zobaczyć, jaka była reakcja po otruciu, próbie zamachu na Siergieja Skripala, który w Wielkiej Brytanii, który nawet nie jest Rosjaninem, ale dlatego, że to było na terenie Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania nie czekała nawet 2 tygodni, wyrzuciła ponad 20 dyplomatów rosyjskich od siebie. To jeszcze Teresa May. No a rząd PiSu, no co zrobił? Doszedł do władzy w sierpniu 2015 roku Duda i tam potem w listopadzie był rząd Szydło zaprzysiężony. I co?
5 lat minęło.
No, ani ambasadora nawet w tej sprawie chyba nie wezwali i wrak ciągle tam
wrak dalej niszczeje. W Rosji, tak?
W Rosji żadnych tu nie ma procesów. Relacje z Rosją, to nawet prezydent Duda mówił, że to taki sąsiad nasz.
Nawet nie wróg.
Nawet nie wróg.
No teraz premier coś podobno mówi, że wróg, ale o Smoleńsku właśnie nie mówi dziwnym trafem. Remeko, witam. Ja Macierewicza nie żałuję. Sam zapracował na swoją obecną pozycję. Mógł mówić prawdę, a za tą prawdą poszliby Polacy.
No, mógł, ale wybrał kłamstwo, czy ukrywanie prawdy, odwlekanie prawdy, wręcz znieczulanie ludzi naprawdę, bo w taki sposób postępowania z tym raportem, z tym całym badaniem jest taki, że no ludzie już słyszą o tym co jakiś czas.
Nie chcą słuchać tego w ogóle, są zmęczeni.
No, nic z tego nie wynika, jakichś prawdziwych działań z tego nie ma. No mówi się straszne rzeczy, że zamach, jednocześnie nic się z tym nie robi, premier nic nie robi, prezydent nic, to może nie było tego zamachu.
Traktować,
w ogóle nikt
tak?
Nikt już nie traktuje tego poważnie, nikt tego za bardzo nie słucha, już ludzie są tym zmęczeni, no zajmują się innymi sprawami, także to najgorsze chyba, co można zrobić z tym.
To niestety jest wielki sukces, trzeba jasno to powiedzieć, rosyjskiej dezinformacji w Polsce, że już nawet Polacy nie chcą słuchać o tym, że zamordowano ich prezydenta.
I to zrobił rząd PiSu, to zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński.
No najpierw rząd Platformy, ale rząd PiSu przyszedł, nic z tym już nie zrobił. Tak?
Platformy, no to się tam już każdy mniej więcej spodziewał, no ale rząd PiSu miał co innego, deklarował.
Tadeusz Marszałek. Morawiecki zapomniał o Smoleńsku, a Jarosław Kaczyński, brat zamordowanego prezydenta i reszta PiSu, Smoleńsk, miesięcznice były uruchomiane tylko wtedy, gdy trzeba było zmobilizować twardy elektorat.
No tak było, tak niestety. Było i tak to się skończyło. Może nie skończyło, ale tak się rozwinęło do teraz i no, nie spodziewam się zmiany u Jarosława Kaczyńskiego teraz.
Ewa Kopiczyńska-Wężyk. Miło słyszeć, że z takim zapałem mówi pan o rozwoju Tajwanu, ale dziś w czasie epidemii niewiele można, mimo najlepszych chęci. Co można robić dla Tajwanu dzisiaj?
Przede wszystkim Czechy pokazały, że można. Że można
mimo
robić
epidemii.
I dla Tajwanu, i dla siebie też, dla Czech jest to też korzystne. Właśnie z tej epidemii można korzystać, w tej epidemii można korzystać z doświadczeń Tajwanu, bo oni jako pierwsi i najlepiej poradzili sobie z tą epidemią. Choć byli najbliżej Chin, mają bardzo duży ruch lotniczy z komunistycznymi Chinami, poradzili sobie, wiedzieli co robić, wiedzą jak to robić. Można korzystać z ich wszystkich doświadczeń, przenosić je do siebie, to co się da. Teraz zdaje się, właśnie Czechom też w tej sprawie pomogli, tam jakieś linie do produkcji maseczek im przekazali. Także no tu z tych doświadczeń można korzystać, a relacje biznesowe cały czas można rozwijać. No. Epidemia nie przeszkadza w tym, żeby na przykład uznać Tajwan za państwo. To byłby ogromny krok. To byłoby coś wielkiego dla Tajwanu, coś wielkiego dla Polski, a jakby ktoś pierwszy to zrobił, to następni pójdą. Stany Zjednoczone się pewnie szykują też do takiego kroku, ale to pewnie jeszcze nie przed wyborami, nie wiem. I tu to też, co powtarza Mike Pompeo, że to trzeba robić razem, że potrzebna jest to koalicja państw przeciwko Chinom komunistycznym, przeciwko komunistycznej partii Chin. No bo z jedno państwo sobie Chiny mogą tam jakoś zastraszyć, albo w ogóle go kupić, olać, no. Ale jak się więcej takich państw zrobi, jak Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone oczywiście przede wszystkim, no Ameryka, amerykańskie jeszcze państwa łacińskie, odcięłyby się od Chin, no to one wtedy nie mają ruchu, no bo co, wyrzucą wszystkie zagraniczne fabryki z Chin i tak zostaną sami, no. Także, no,
widać, jak im zależy na opinii publicznej. To widać w Polsce, jak przecież widzieliście państwo, jak nasza telewizja była atakowana już kilkukrotnie przez chińskich komunistów. No za co? Za to, że mówimy prawdę o Chinach. Redaktor Hanna Shen to już też przecież została nawet nie wpuszczona na spotkanie z tym prezydentem chińskim, jak tu przyjechał do Warszawy. Widać, jak oni się boją. Jeśli pani pyta o to, co każdy z nas może robić, no bo Chiny, znaczy Czechy, mówisz o takich relacjach międzypaństwowych, tak? Każdy z nas na pewno może działać w mediach społecznościowych dla tych państwa, którzy jesteście na Twitterze. Tam Tajwańczycy są bardzo aktywni. Teraz są popularne hashtagi Taiwan, Taipei albo Taiwan, Czechia, Friendship, tak, po czesku pisane. Także możecie też wpisywać ten hashtag, który my kiedyś propagowaliśmy, Poland Supports Taiwan. Naprawdę oni to podają, polubiają, naprawdę możecie nawiązać nowe znajomości. Oni patrzą, szukają na świecie poparcia.
Czy tak, coś można na koniec w ten sposób jeszcze właśnie promować i Polskę i pokazywać im, że Polacy są im przyjaźni, są im przychylni. Oni na pewno to zapamiętają i część albo przyjedzie, kiedy już będzie można turystycznie, czy jakieś będą próbować biznesy na świecie robić, no to na Polskę spojrzą przychylniej. Przecież tam są, na Tajwanie są wielkie firmy i technologie zaawansowane i Asus i Acer, producenci komputerów i D-Link, producent routerów, jakby ktoś zamienników szukał do komunistycznych Chin, Realtek, Gigabyte, to te różne układy scalone, płyty główne i tak dalej, no przeróżne. A oni też chętnie na pewno od nas kupią, to pani Hania Szen też mówiła, że polskie jabłka by wzięli, no tak, tylko leżą dokumenty gdzieś u nas.
Dziwnym trafem niepodpisane.
Niezałatwione. A Chiny mówią i też nic z tego nie wynika. Także tu nie ma się co na Chiny komunistyczne patrzeć. Tajwan nie jest też wcale takim małym krajem. To jest ponad 20 milionów ludzi, bogatych, rozwinięty właśnie kraj, także
więcej niż Czechy. Spokojnie. Z naszej perspektywy to się patrzy, no Czechy, państwo, a Tajwan jakiś mały, w rzeczywistości
jest ponad
Tajwan
dwa razy więcej
jest
ludzi.
Większy. Także widzicie państwo, każdy z nas może być takim małym ambasadorem Polski. Zachęcamy was do działania. My się z państwem już żegnamy. Był ze mną Cezary Kłosowicz. Dziękuję.
Dziękuję, do zobaczenia.
I widzimy się jutro o 13:00. Świadectwo zmienionego życia. O 18:00 mamy Bombowy Boguś, a o godzinie 20:30 ostatnia spowiedź. Zapraszam już teraz. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.